Dziękuję. Witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się przez chwilę. Ojcze, dziękujemy Ci za dzieło, jakie Ty dokonujesz w naszym życiu. Halleluja. I też dzieło do tego Kościoła, jakie Ty, Panie, masz przeznaczone. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty wyrwałeś nas z rąk diabła i posadziłaś w okręgach niebieskich tutaj, Panie, przed Tobą dzisiaj. Chcemy wywyższyć Twoje imię, Jezus. I chcemy oddać Ci cześć, Panie. I oddać Tobie pokłon. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś swoim duchem obecny. Panie, błogosław ten czas i też mów przez swoje słowo do nas, również do mnie, w imieniu Jezusa. Amen. Wiecie, to, co Bóg zrobił w przeszłości, gotowy jest zrobić dzisiaj w teraźniejszości dla Ciebie i dla mnie. A w przyszłości dla kolejnych pokoleń. Możesz mieć w tym udział. Możesz mieć w tym dział. Możesz oczywiście go nie mieć. Możesz powiedzieć nie, dziękuję. A możesz powiedzieć ja przykładam rękę do tego dzieła, które Bóg tutaj czyni. Amen? Chciałem przeczytać pewną historię, właściwie dwie, praktycznie z tej samej księgi. Druga księga królewska, 4 rozdział. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Oto teraz przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nie ma nic twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. A on rzekł: idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą, za swoimi synami. Oni jej podawali, ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do syna swego: podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł: idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług. Ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co posiadacie. Mamy tutaj taką historię pewnej kobiety i w trakcie jej historii życia, zmagania się z rzeczywistością, przychodzi Boży mąż i wypowiada słowa. Wypowiada słowa na tyle akcentowane na Boga, że ta kobieta przyjmuje je. Przyjmuje dlatego, że słyszała, kim był Eliasz, słyszała, kim jest Elizeusz. Słyszała, że Bóg działa przez tych dwóch mężów. Słyszała, że to, co powiedzą, stanie się. I owa kobieta, kiedy wysłuchała porady, jaką Elizeusz wniósł do jej życia, jest napisane, że pobiegła do swoich sąsiadów i nazbierała, napożyczała pustych naczyń po to, żeby Bóg zgodnie ze słowem Elizeusza mógł je wypełniać. Wiecie, że jeżeli Bóg jest pierwszy w naszym życiu, to nie zabraknie oliwy w twoim życiu. Nie zabraknie też jedzenia, bo Bóg jest w stanie odpowiedzieć na każdą moją i twoją modlitwę. Amen? Jest napisane, że ta kobieta przyniosła tyle naczyń i oliwa się lała się, żeby wystarczyć na tyle, żeby spłacić dług i utrzymać swoją rodzinę przy życiu. Wiecie, że Duch Święty dzisiaj chce trzymać każdą rodzinę przy życiu. Jezus chce trzymać twoją rodzinę przy życiu. On chce, żeby Jego wola w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, żeby to Jego wola była wypełniana, a nie moja, drogi Jacku. Więc kiedy Duch Święty mówi do nas, nakierowuje nas na Boże Słowo, ja jestem otwarty na to, żeby je przyjąć, amen? Bo to musi być w jakiś sposób, mniejszy lub większy, Boża ingerencja. Jest też napisane, że ta kobieta nie mogła już nazbierać więcej naczyń I to, co mogła nazbierać, przyniosła, ale zastanawiałem się, czy w domu nie miała jakichś pustych naczyń. Pewnie każdy z nas ma jakieś garnki w domu, tak? Jakieś misy. Każdy z nas mógłby coś wyskrobać, gdyby rzeczywiście poszedł jeszcze głębiej w tym przesłaniu. Ona, gdyby poszła jeszcze mocniej w tym przesłaniu, z którym Elizeusz do niej przyszedł. I tak się, kiedy się zastanawiałem nad tym fragmentem, to wiecie, w tą stronę moje myśli zaczęły iść? Mogła poszukać. Mogła jeszcze pogrzebać. Mogła jeszcze iść do jednego domu, do drugiego. Ale nie poszła. W pewnym sensie mogła ograniczyć Boga w swoim życiu. Zgadzacie się ze mną? W pewnym sensie, kiedy ja nie wykonuję Jego woli i tego, co On chce mi dać do mojego życia, tego nie robię, ograniczam Jego działanie w moim życiu. Ograniczam to. Gdyby pożyczyła więcej naczyń, jestem przekonany, że oliwa jeszcze dalej by się lała. Jeszcze dłużej. Mogłaby zaspokoić byt nawet i swoich synów. Nie ma nic złego w tym, że ktoś ma duże pieniądze. Jeżeli te pieniądze są z mądrością wydawane, ze zdrowym rozsądkiem. Amen? Wiecie, że kiedy ona słuchała tego słowa, to w jej sercu zapaliła się wiara. Ona zobaczyła, że coś się może zmienić, że przy takim działaniu, przy takiej osobie, która przychodzi, przynosi Boże Słowo, na pewno coś się może zmienić, na pewno się coś zmieni. I była na tyle otwarta, że poszła za Jego Słowem, że poszła za głosem Elizeusza i uczyniła to, co uczyniła. I nagle jej dom wypełnił się oliwą. Nagle stał się najzwyczajniej w świecie cud. Elizeusz dokonał cudu. Czy cuda są dzisiaj realne w moim i twoim życiu? Kiedy patrzymy na kartę Nowego Testamentu, widzimy, jakich rzeczy dokonywał Pan Jezus, jakich rzeczy dokonywali apostołowie i dalej uczniowie pańscy. Cuda były normalnym zjawiskiem. Wiecie, że cuda były normalnym zjawiskiem? Nie tak jak dzisiaj? Że to się działo na każdym zgromadzeniu. Ktoś został uzdrowiony, ktoś został dotknięty, do kogoś przyszło słowo wiedzy, do kogoś przyszło proroctwo. Modlono się o przemianę życia tej osoby i to się działo. Jest napisane w liście Pawła do Efezjan, w 3 rozdziale 14-21 takie słowo. Apostoł Paweł mówi tak do Efezjan, do kościoła w Efezie. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwa na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłość. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej, uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Tak apostoł Paweł zwraca się z takim słowem do Kościoła w Efezie. W nim jest wszystko, co jest potrzebne do życia tutaj na ziemi. Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł, żeby spłacić dług za mnie i za ciebie. Amen. I trzymać mnie przy życiu. Tylko jako filozof mógłbym powiedzieć, przy jakim życiu? Przy jakim życiu? Jako chrześcijanin powiem, przy Bożym życiu. Przy Bożym stylu życia. Przy takim. Przyszedł, żeby mnie trzymać. Moje uszy, moje oczy, moje serce muszą czuć Boga. Moje oczy, moje uszy, moje serce, moje usta muszą czuć Boga. Muszą, naprawdę, uwierzcie mi, muszą. Byłem niedawno na kolacji u swoich przyjaciół i kiedy zjedliśmy kolację, dosyć późno było, zaczęliśmy się modlić, przyszła taka obecność Boża, że nie mogliśmy ustać. Tak Duch Święty po prostu przechadzał się w cudowny sposób i wypełniał każdego z nas i dotykał każdego z nas. Bóg chce, żebyśmy słuchali Jego słowa i byli posłuszni w wypowiadaniu Jego słowa z wiarą. Z wiarą. Tak jak On to robił. Pamiętacie, jak Jezus powiedział, że czyni wszystko to, co Ojciec Mu powie, tak? Co Ojciec uczyni. To On wszystko czyni to samo, co Ojciec Mu powie. A apostoł Paweł z kolei w liście Rzymian, w liście do Rzymian 10, rozdziale 7, wersecie powiada, że wiara przychodzi przez słuchanie. A słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Więc musimy być otwarci i gotowi na to, żeby słyszeć to, co Bóg chce powiedzieć do mnie i do ciebie. Jest w drugim rozdziale Ewangelii Jana opisana historia z Kany Galilejskiej. Pamiętacie ten fragment? Pamiętacie, ile było stągwi? Ktoś pamięta? 7. Ile mamy dni w tygodniu? Bóg jest w stanie zaspokoić mnie przez 7 dni w tygodniu. Bóg jest w stanie zaspokoić każdego wierzącego człowieka i czynić cud w każdym z 7 dni w moim życiu, również w twoim. Jeżeli jesteś osobą narodzoną na nowo, przyjęłaś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to chcę ci powiedzieć, że dzisiaj możesz doświadczyć cudu. Że możesz doświadczyć cudu. To nie chodzi o taki fizyczny cud, ale ten cud duchowy, który ma wpływ na twojego ducha, na mój umysł i on może cię przemieniać, bo on chce nas przemieniać, amen? Jezus Chrystus chce przemieniać swój Kościół. Słyszałem takie kazanie młodego, charyzmatycznego baptysty. Wczoraj rano słuchałem i powiedział tak, o Billy Grahamie, że pod koniec jego służby on miał jedno wielkie życzenie dla Boga. Mówi, Boże, spraw, żeby przynajmniej 5% ludzi z tych milionów, które wyszły do przodu, zostało w Tobie. Żeby 5% ludzi spośród tych milionów, które wyszło na całym świecie, kiedy głosimy Ewangelię, zostało w Tobie. Bogu zależy na tym, żebyś był w Nim, zakorzeniony w Jezusie Chrystusie. Chciałem przeczytać kolejną historię. Dziękuję bardzo. Wniebowzięcie Eliasza. Pamiętacie ten fragment z drugiej Księgi Królewskiej? Wtedy rzekł do niego Eliasz, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan, mówi Eliasz. Lecz ten powiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę i poślij obaj. Jest napisane, że poślij dary obaj. I Eliasz mówi do Elizeusza w 9 wersecie, co chcesz, żebym ci uczynił? Żeby 2/3 twojego ducha spadło na mnie. On odpowiedział, o trudną rzecz prosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę do ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się to nie spełni. I gdy dalej szli, jest napisane, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Jest napisane w 15 wersecie, uczniowie prorocy mówią, że duch Eliasza stąpił na Elizeusza i ten również dokonywał znaków i cudów. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taki program, ja go lubię oglądać w telewizji, 1 z 10. Pamiętacie go? Występuje 10 zawodników, do finału wchodzą tylko 3 osoby. I te 3 osoby, kiedy już wejdą do finału, prowadzący zadaje pytanie. Pierwsza osoba, która odpowie, ma prawo rozdawać pytania. Ma prawo rozdawać pytania. A czasami jest tak, że ta osoba, która ma prawo zadawać pytania, wiecie, co robi? Prowadzący zadaje pytanie, a on mówi tak. Powiedzmy, że to jest telefon, a ja robię selfie. Na siebie. Na siebie. Kolejne pytanie. na siebie. Na siebie. Można być kierowanym na siebie. Można patrzeć na Jezusa. Amen? Można patrzeć na siebie, a też można patrzeć na Jezusa. Kiedy czytałem ten fragment, uświadomiłem sobie, że warunkiem otrzymania Bożej obietnicy jest to, żeby Elizeusz patrzył na moment oddzielenia go od Eliasza. Musiał uchwycić ten moment. Wiecie, oni dalej szli, rozmawiali. Nagle pojawił się rydwan ognisty, konie ogniste. A w dzisiejszych czasach, powiedzmy, jakby był jakiś prorok obok ciebie lub obok mnie i pojawił się statek UFO, to na kogo byś patrzył? Ja obiecuję wam, że patrzyłbym na statek UFO. Bo w tamtym okresie, kiedy ktoś zobaczył takie zjawisko, nikt tego wcześniej w życiu nie widział. Trudno było utrzymać wzrok na jednym człowieku, zamiast na tym zjawisku. Płonisty rydwan, konie, które płoną, a się nie spalają. No wyobraźcie sobie. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić? Bo ja tak. Jak to mogło wyglądać? Ale wiecie, co zrobił Elizeusz? Może ktoś tam krzyczał z tych z 50. Ej, zobacz w lewo, zobacz, bo nigdy już więcej tego nie zobaczysz. Elizeusz wiedział, na co ma patrzeć. On wiedział, że ma patrzeć na Eliasza, bo on jest źródłem dobroci Bożej. On jest źródłem Bożego namaszczenia. On jest źródłem spełnienia w moim życiu. Wiecie, jest napisane w Łukasza 24:53, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu pokazał się, 500 osób go widziało. Później jest napisane, że w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale 9:11, jest napisane, że, a gdzie to jest napisane? W liście Pawła do Koryntian, w pierwszym hymnie znajdziecie ten fragment, że jest mowa o 500. To tam nie znajdziecie tego. Ale jest napisane, że z tych 500, których go widziało, tylko 120 było w wieczerniku. Tylko 120 osób chciało, było skłonnych czekać na wypełnienie się obietnicy. Elizeusz patrzył na Eliasza, bo wiedział, że kiedy to przeoczy, nie będzie w centrum Bożej woli. Rozumiecie? Że my nie możemy tak sobie lawirować między tym światem. Ktoś kiedyś powiedział coś takiego, że chrześcijanin nie powinien pachnąć światem, a tym światem, gdzie objawia się Boża miłość, Boży Duch i Boże przeznaczenie. Boże przeznaczenie dla mnie i dla ciebie. Amen? Bóg ma dobre miejsce dla ciebie i dla mnie. Bóg ma dobre miejsce dla ciebie i dla mnie. Augustyn, chrześcijański pisarz IV wieku, kiedyś powiedział tak. Kiedy zostałem dotknięty przez Jezusa Chrystusa, wiem, po co żyję. Wiem, dla kogo żyję. Kiedy zostałem dotknięty przez Jezusa Chrystusa, zrozumiałem, że moje życie do tej pory nie miało sensu. Dzisiaj już ma. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ma On moc i może uczynić to, co sam zechce według swojej własnej mądrości i świętości. Bóg rozporządza w sposób suwerenny całym stworzeniem, rządzi całym światem według swojej woli i swojego zamysłu. Kieruje wszystkimi narodami, zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ma plan do każdego człowieka, może zmienić moje życie, może zmienić także twoje życie, ponieważ jest Bogiem wszechmogącym. Wszystko może zmienić, wszystko może uczynić. Ale czy akurat w moim życiu? Wiecie, łatwiej słuchać świadectwa ludzi, których Bóg zmienił albo dał jakąś przemianę. Ostatnio słyszałem takie świadectwo pewnej matki, która mówiła, że modliła się 10 lat o swojego syna. i składała świadectwo i płakała. Wiecie, że na tej sali też były matki, które modliły się 20 lat i nic, i nic. A tu nagle wychodzi kobieta, która po 10 latach, długo i nie, jej syn został zbawiony. Został liderem w kościele. Został misjonarzem. Kilka tygodni temu byliśmy z żoną w dwóch kościołach w zachodniopomorskim, w Łusce i w Słupsku. I w sobotę głosiliśmy w Łusce prawie 4 godziny. I w niedzielę w Łusce weszło tam sporo ludzi. Spośród tych wszystkich osób, które wyszły, zapamiętałem 3 osoby. Człowieka, który oddał życie Jezusowi tego wieczoru i od razu został chrzczony Duchem Świętym. Kobieta, która miała problemy w małżeństwie i osoba, która ma pensjona, która nas przenocowała. Tak Duch Święty ją dotknął, że ona, wyobraźcie sobie, nie spała całą noc. Można nie spać przez Boże dotknięcie. Kiedy byliśmy w niedzielę, wszedłem do kaplicy, a kościół mają tak długi jak cała nasza kamienica. Zobaczyłem ludzi, którzy mają połowę twarzy białą, a połowę czarną. I powiedziałem to, co widziałem w duchu. Kiedy skończyłem kazanie, wyszło bardzo dużo ludzi do modlitwy. Co trzecia osoba powiedziała, że to do niej słowo. Że jedna część życia jest w Bogu, a druga część życia jest tam. Ale Bóg chce mieć ciebie i mnie zazdrośnie całego dla siebie. Amen? Dla siebie. Jacek, twój Bóg chce mieć ciebie dla siebie całego. W Ewangelii Marka w 2 rozdziale jest napisana historia o 4 przyjacielach, którzy nieśli sparaliżowanego człowieka. Pamiętacie? Zdjęli dach i go spuścili. Ale wiecie, że ten sparaliżowany chciał również razem z nimi, żeby go przyniesiono do Jezusa. Więc to nie cztery osoby, tylko 5 miało to samo pragnienie. Czyli pewien zespół miał to samo pragnienie. Grupa domowa musi mieć to samo pragnienie. Wspólnota, eklezja musi mieć to samo pragnienie. Cały Kościół, w sensie globalnym, musi mieć jedno to samo pragnienie. Przyjścia do Jezusa. Pomimo różnych przeszkód, różnych sytuacji, przyjść do Jezusa. Pomimo tego, że są przeszkody, które można by powiedzieć, że nie da się przeskoczyć. Bo Bóg toruje, kieruje krokami sprawiedliwego. On może dokonać dużo, dużo więcej, niż my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Amen? Również w moim życiu, również i w twoim życiu. Jak rośnie wiara, a właściwie co sprawia, że wierzymy bardziej i zaczynamy odnosić sukcesy na każdej płaszczyźnie naszego życia? Społeczność z Jezusem to jest klucz do tego, w jaki sposób można przejść przez życie spełnionym. Społeczność z Jezusem to jest to, o co Bogu najbardziej zależy w relacjach między mną a tobą, między tobą a Bogiem, między kościołami. Społeczność z Jezusem, ona zmienia wszystko. I dzisiaj może zmienić też twoje życie. Są problemy, problemy były, są i będą. Pamiętacie, że Mateusza 21, 18, 22 Jezus przemawiał do problemu i problem znikał. Ktoś powiedzieć, no tak, ale to był Jezus. No tak, ale ty masz Jego Ducha. Można się bawić. Masz Jego Ducha Świętego. Możesz czynić te same rzeczy, co On czynił. Ba, możesz czynić nawet więcej, ponieważ twoje życie będzie w Chrystusie na pewno trwa dłużej niż 3 lata. Mogą przyjść o wiele większe zmiany do twojego życia i przez twoje życie ludzie mogą być ubogaceni, o wiele bardziej niż sobie myślisz. Jeżeli jesteś otwarty czy otwarta, Bóg jest w stanie dokonać cudu. Chciałbym jeszcze wrócić do fragmentu z 2 Królewskiej 1:17. Mianowicie chodzi o to rozmnożenie oliwy, o przyniesienie tych wszystkich naczyń, które ta kobieta, ta wdowa przyniosła. Wiecie, że oliwa w Biblii jest symbolem Ducha Świętego, tak? Prorok do niej powiedział tak, przynieś tu wszystkie naczynia, jakie masz i jeszcze przynieś z zewnątrz naczynia, jakie zdobędziesz, a ja wypełnię je wszystkie. Jaki jest wykład tego słowa? Mianowicie Jezus chce, żeby Jego naczynia, które są wewnątrz domu, zostały wypełnione po brzegi. Drugie słowo, jakie można wyciągnąć z tego kontekstu, jest takie, że Jezus chce, żeby te naczynia, które są w tym domu, wyszły na zewnątrz i przeprowadziły inne naczynia, żeby On je mógł wypełnić. Ale żeby to się stało, te naczynia, które są w tym domu, muszą być bezwzględnie wypełnione Jego Duchem. I wtedy, kiedy będą wypełnione Jego Duchem, to te naczynia pójdą na tą drugą stronę i przyprowadzą inne naczynia, które Bóg w tym miejscu, w tym domu wypełni. Jest logika w tym? Ale kto to ma zrobić? Kto to ma uczynić? Ja bardzo chętnie to zrobię, ale w końcu wyciągnę, wiecie co? Jak tak będę latał tu i tu. A jest nas, zobaczcie jak dużo. Mnóstwo tu dzisiaj ludzi jest na tej sali. Wytrwałość jest czynna i nie zgadza się ze zniechęceniem. Ktoś kiedyś powiedział taką myśl. Ona musi być czynna, wytrwałość w Chrystusie. Ona musi być czynna i nie może się zgadzać na zniechęcenie. Tak jak miłość i strach nie powinny siedzieć na jednym krześle, tak wytrwałość powinna być czynna. Dzisiaj ktoś z nas może powiedzieć, jeżeli jest poruszony Bożym Słowem, nie moim, bo ja jestem tylko zwykłym, normalnym człowiekiem. Jeżeli jesteś poruszony tym fragmentem, możesz powiedzieć, Boże, chcę, żebyś mnie wypełnił. Chcę, żebyś mnie wypełnił swoją oliwą. Tutaj. Chcę być zmieniony, zmieniona. I chcę być stąd inny lub inna. Chcę Twojego wypełnienia. Apostoł Paweł pisał do kościołów, żeby wszyscy byli pełni Ducha Świętego. Żebyśmy wypełniali się Duchem Świętym. Na kursie Alfa był taki moment, kiedy Nick opowiadał taką historię o gąbce. Każdy z was chodził do szkoły. Sucha gąbka i mokra gąbka. Wiecie, że jak chodziłem do podstawówki, to a gąbka była mokra, to się z chłopakami rzucaliśmy tymi gąbkami. Wiecie, jaki był numer, jak ktoś dostał w głowę albo w klatę. Był ślad i w ogóle heca była nie z tej ziemi. Wiecie, suchą gąbką daleko nie rzucisz, ale mokrą rzucisz. Mokra gąbka, kiedy jest wypełniona, ona ma swoją moc. Amen? Ona ma swoją moc. Bez wypełnienia nic się nie da zrobić. Życie moje będzie suche, będzie puste. Będę tylko religijnym chrześcijaninem z takiego czy innego kościoła. Nic więcej. Ale kiedy będę wypełniony, kiedy będę ciężki, to będę nie do zatrzymania. Wiecie, jaka jest siła rozpędowa takiej mokrej gąbki? Nie liczyłem, ale pewnie o wiele szybsza niż tej suchej. Może dzisiaj staniesz na fundamencie Słowa Bożego i powiedzieć, Jezu, ja chcę Ciebie. Chcę Ciebie doświadczyć jeszcze bardziej. Jeszcze mocniej chcę Ciebie doświadczyć. Chcę, żebyś wypełnił moje życie. Chcę być blisko Ciebie i chcę przynosić inne naczynia do tego domu. Chcę być tym, który znosi naczynia. Nie zbieraczem, tylko tym, który znosi naczynia, które będą drogocenne w rękach Bożych, w Bożych oczach. Tak jak kiedyś byłeś Ty i byłem ja, że ktoś wyszedł po mnie i po Ciebie i Cię złowił i przyniósł Cię do tego lub innego domu. Gdyby był suchy, gdyby był lekki, na pewno by tego nie zrobił. musiał być wypełniony Duchem Świętym. Wiecie, czego Bóg oczekuje od nas? Od ciebie, ode mnie? Niczego wielkiego. Tylko bądź pełen Ducha Świętego. I to wszystko. I już będziesz wiedział, co dalej trzeba zrobić. Bądź pełen Ducha Świętego. Kiedy kładziemy się spać całym domem, spotykamy się w pokoju róży, kładziemy ręce na siebie i modlimy się, żeby Duch Święty nas wypełnił. Kiedy się tylko budzę, modlę się, Duchu Święty, wypełnij mnie. Kiedy się kładziemy, jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. Kiedy wstajemy, również. Bóg pracuje nad moim życiem. Zmienia mój charakter. Zmienia moją osobowość. Chce mnie mieć blisko siebie. Jak również i ciebie. Dlatego, bracie i siostro, jeżeli chciałbyś, żeby cię Jezus wypełnił, to jesteśmy gotowi tutaj, żeby się o ciebie modlić. Ale wiecie co, to nie chodzi o takie dotknięcie 15-minutowe. To chodzi o realność przeżycia Ducha Świętego, żeby ona miała wpływ na twoje życie. Jezus musi mieć wpływ na moje życie, amen? On chce mieć wpływ na moje życie, nie na doświadczenie emocjonalne 15-20 minut. To go nie interesuje. Są kościoły, które za tym biegają, ale nie nasz. Amen? My jesteśmy gotowi na to, żeby modlić się o ludzi, rozmawiać z ludźmi, żeby zmiana była trwała. Bo taki jest nasz Bóg. On ciągle jest żywy. Ciągle jest pełen pasji i nadziei. Kończąc już, w 28 rozdziale Mateusza jest napisane, że w znakach końca świata, że będzie głoszona Ewangelia po wszystkie krańce ziemi. Piotr Karasz był akurat, wspomniałem na ten fragment, zwrócił mu uwagę, że skoro ja nie jestem otwarty, żeby głosić Ewangelię, moi ojcowie i dziadkowie, to wiecie, co się stało? To moje pokolenie opóźniło przyjście Jezusa. Nie wiem, czy rozumiecie. Moje pokolenie, pokolenie moich ojców opóźniło przyjście Jezusa Chrystusa po swój Kościół. Możemy to zmienić. Kościoły mogą to zmienić. Byle tylko byli wypełnieni Duchem Świętym. Amen.